Za chwileczkę będziemy nad Jeziorem Kielskim. Będziemy zajmowali się naszymi lokalnymi problemami, ale po krótkiej, po kilkudniowej przerwie w tej chwili zaglądamy do Kijowa. Stamtąd Maryna Stepanska zdaje nam relację o tym, jak psychika mieszkańców stolicy i okolicy powoli zaczyna wracać do normy, czyli dochodzi do siebie. O tym w rozmowie z Sandrą Solok.
We haven't spoken in, well, a week.
Nie rozmawiałyśmy od ponad tygodnia. Kijów jest wciąż bezpieczny, ale spadły na niego bomby w ubiegłym tygodniu. Jak się masz?
So, are you okay?
Wszystko okej. Próbują, ale na szczęście bez poważnych zniszczeń. Ale znów mamy te alarmy. Nie spałam do czwartej, bo wyły syreny. Kijów jest tak blisko, że słyszę alarm z ostatniej ulicy Kijowa i jeszcze nasz. Ostatni było 3:30 nad ranem.
And the last one, which I heard, and it was about 3:30 in the morning.
How terrible is that, that
to okropne, że w ogóle musicie wiedzieć, jak one brzmią. Nikt nie powinien.
Know how they sound.
My friend wrote a good post on
Przyjaciel napisał
Facebook,
świetny post na Facebooku, żebyśmy chociaż zmienili melodię tego alarmu.
Bach or Mozart.
Bacha, Mozarta. O, albo heavy metal, Metallica. Byłaś chora w zeszłym tygodniu. Miałaś jakieś problemy, żeby spotkać się z lekarzem, kupić leki? Nie, w ogóle. Poza tym to była łagodna choroba. Nasi wolontariusze w pierwszych dniach wojny przekształcili ten szpital w wojskowy, więc wszystko tam jest. A teraz wszyscy chorują. Mieliśmy bardzo dużo adrenaliny, która nas trzymała w zdrowiu. Teraz zrelaksowaliśmy się i ludzie zaczęli czuć się gorzej. Ale pomówmy o czymś pozytywnym. Powiedz w takim razie coś pozytywnego. Co się zmieniło na lepsze w ciągu tego tygodnia? Na pewno chciałam opowiedzieć o wizycie waszego prezydenta na Ukrainie. Pisaliśmy wtedy ze sobą, z Wową i innymi przyjaciółmi. I byliśmy naprawdę wzruszeni, słuchając go. Już wielokrotnie wam dziękowałam za pomoc naszym braciom i siostrom. Ale ta przemowa, to co robicie dla nas, to jest wyjątkowe. Dla nas wszystkich. Znowu wam dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Ponadto zdecydowano o wspólnej kontroli na granicy. To naprawdę potrzebne Ukrainie. Oczywiście nie jest tak źle, jak było, ale korupcja na granicy jest okropna. Każdy wie, że ona jest i mam nadzieję, że ta decyzja pomoże.
W środku dnia.
Temat bardzo ważny, bo to, co dotyczy wody, odpoczynku, rekreacji, świata ożywionego, no to wszystko, co jest na tak zwanym topie, ale od razu muszę zadać pytanie, dlaczego w tak nowoczesnym i tak nastawionym na ekologię, a wręcz ekologizm, jak mówią niektórzy, no to powiedzmy, że na ekologię, świecie, i w tak proekologicznym Poznaniu ginie na naszych oczach Jezioro Kierskie. Dziś w studiu Radia Poznań profesor Piotr Kowalczak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam się.
Ja muszę pana przedstawić. Ja wiem, że pan może niekoniecznie o te informacje i tytuły, ale no powiem tak. Hydrolog, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Członek Grupy Roboczej Woda i Klimat Komisji Hydrologii Światowej Organizacji Meteorologicznej ONZ. Członek i mógłbym wymieniać w tej chwili, bo upłynęłoby nam dużo czasu. Krótko mówiąc, wspominam o tym po to, żeby pokazać, że siedzi w studiu człowiek, który dokładnie wie, o co w tym wszystkim chodzi, a dodam, że trzyma przed sobą opasłe tomisko i potężną pracę dotyczącą właśnie Jeziora Kierskiego i ochrony wód Jeziora Kierskiego. Program ochrony dokładnie Jeziora Kierskiego. Tak to się nazywa. Coś, co zostało opracowane i kiedyś ruszyło, powiem z wielką pompą, ale panie profesorze, dzisiaj patrzy pan na Jezioro Kierskie. A ono wygląda tak, i tutaj Państwu także przedstawimy sytuację. Kilka wypowiedzi, które zebrał nasz reporter. Na zanieczyszczenie jeziora już w marcu zwracał uwagę członków gospodarstwa rybackiego jeziora Kiekrz. Ten, kto to jezioro nawiedził. A w kwietniu nad jeziorem nasz reporter Krzysztof Polasik rozmawiał z przedstawicielem gospodarstwa rybackiego, Chrystianem Szpoperem.
Takiej wody nie było, człowieku, za komunę.
Tak złej.
No, tak złej. Zobacz, jak świeci wyglądają. To jest jeden męt i jedna smoła.
Kiedy zauważyliście, że woda jest zanieczyszczona?
Już zaczęły się pojawiać, można powiedzieć, od września woda już całkowicie zaczęła tracić przejrzystość i listopad, grudzień już praktycznie była woda, przejrzystość zerowa, nie? Czyli tyle ścieków napływało z góry samicą. W tej chwili jeszcze na ryby może nie ma przełożenia takiego, nie? Ale na czystość wody, no czystość wody jest tragiczna, nie? Może być tragicznie w miesiącach letnich, w upałach, może przyjść przyducha tak zwana, nie? Deficyt tlenowy, co mogą ryby zginąć wszystkie, prawda, nie? Z braku tlenu. A tu już nie wspomniemy o żeglarzach, czasowiczach, wędkarzach, ludzi kąpiących się, gdzie tysiące ludzi praktycznie nad jeziorem Kierskim w czasie lata wypoczywa, prawda, nie?
Wypoczywa, a może niedługo będziemy mówili wypoczywało w przeszłości, oby tak się nie stało. Na zły stan zdrowia wskazywał także dr Janusz Golski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jest zdegradowana. Obserwujemy praktycznie od marca 2021 roku bezustanny, intensywny zakwit wody. Ten zakwit nawet utrzymywał się w okresie jesienno-zimowym, co nie powinno się zdarzyć. Przyczyną takiego intensywnego zabarwienia brunatno-czerwono-fioletowego jest występowanie w dużym zagęszczeniu sinicy, dokładnie z rodzaju Planktotrix, Planktotrix rubescens. To jest gatunek sinicy charakterystyczny dla wód silnie eutroficznych, bardzo mocno przeżyźnionych. Przyczyną tego przeżyźnienia jest dopływ w krótkim czasie znacznych ilości materii organicznej, zanieczyszczeń organicznych. I te zanieczyszczenia właśnie dostały się z samicą pamiątkowską. Z kolei do samicy pamiątkowskiej dopłynęły przez taki niewielki rów o nazwie SK63, który właściwie jest jedynym dostarczycielem tej materii organicznej, zanieczyszczeń do samicy i dalej samicą płyną do jeziora Kierskiego. Tutaj należy wspomnieć, że w tej chwili rów SK63 łączy się z kanałem Przybrodzkim, a z kolei kanał Przybrodzki zaczyna się tuż poniżej rury wychodzącej z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym. To wszystko, co dostanie się do jeziora Kierskiego, ta cała materia organiczna, te olbrzymie ilości azotu i fosforu, one w znacznej mierze zostaną. Potrzeba będzie wielu, wielu lat, żeby to wszystko samoistnie zostało usunięte w procesie samooczyszczania.
Jak Państwo słyszą, problem nie jest nowy, to znaczy nie dotyczy ostatnich miesięcy. Kontrole WIOŚ-u już w zeszłym roku wskazywały na nieprawidłowości przy spływie ścieków, co przyznaje wielkopolski inspektor ochrony środowiska Leszek Kurek.
3 lipca ubiegłego roku, a więc prawie przez półtora miesiąca, upoważniony inspektor Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadził pozaplanową kontrolę działalności firmy eksploatującej urządzenia, czyli Tarnowską Gospodarkę Komunalną TPKOM spółka ZO. I ta kontrola obejmowała oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym. Stwierdzono w czasie tej kontroli, że spółka przyczyniła się do zanieczyszczenia kanału Przybrodzkiego. Także rowu, który w okolicy tam występuje, i samicy pamiątkowskiej w wyniku odprowadzania z oczyszczalni ścieków nieodpowiednio oczyszczonych ścieków. Tutaj jak gdyby sprawa się także skomplikowała, ponieważ te teoretycznie poprawnie, a praktycznie nie do końca w przypilnowanym procesie technologicznym ścieki odpływały inną trasą, że tak powiem, niż poprawnie powinny. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że zamiast odpływać bezpośrednio w stronę Samy na północ, w stronę Szamotu, były jakieś utrudnienia w przepływie, być może, że związane z tym, że było to zatamowanie przepływu i faktycznie te oczyszczone ścieki odpływały w drugą stronę, czyli w kierunku południowym i popłynęły w stronę jeziora Kierskiego.
To ja może króciutko w dwóch zdaniach skonstatuję informację przekazaną przez Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Uwaga, teoretycznie poprawnie oczyszczone ścieki były praktycznie niepoprawnie oczyszczone, czyli właściwie nieoczyszczone, a ścieki zmieniły też poprawną trasę, czyli znów coś niepoprawnego nastąpiło. No i mamy problem. Ścieki wyrwały się spod kontroli i samoistnie zaatakowały Jezioro Kielskie. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było straszne. Po nagłośnieniu tej sprawy w kilka dni udało się zablokować dopływ nieczystości balotami słomy. Jeszcze w kwietniu ustalono wstępnie, co było przyczyną zmiany kierunku przepływu tych ścieków i co należałoby dalej zrobić. Tak tłumaczył wówczas wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Lajka.
Może być tak, że w tym rowie przybrodzkim osady podniosły dno i jest to prawdopodobne. Może być tak, że ten rów przybrodzki, no on się na pewnych odcinkach rozlewa. Odpuszczenie z niego właśnie w tym miejscu powodowało, że tam poziom opadał w tym rowie i nie rozlewało się na pola, więc było to też w interesie czyimś, żeby ta woda tutaj spływała na tym odcinku. Więc trudno, to dzisiaj nie jest do rozstrzygnięcia, zresztą nie prowadziliśmy tego dochodzenia. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to żeby przywrócić ten wododział, żeby nie było spływu z kanału przybrodzkiego. I to jest już rozwiązanie takie, zostanie przeprowadzone na dzisiaj. Te finansowanie będzie ze strony naszej spółki, bo Wody Polskie nie posiadają na ten cel budżetu, choć to jest w ich gestii, ale nam zależy na tym, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać i takie działania zostają podjęte.
Tak, więc wiadomo z grubsza o co chodzi. Pieniędzy nie ma, działania, no jakie są, to trudno nawet ocenić, czy będą skuteczne. Myślę, że o tym porozmawiamy z naszym gościem. Przypomnę, w studiu Radia Poznań profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, który opracował no, kilka lat temu, powiem dyskretnie, 30 lat temu, taki program ochrony Jeziora Kielskiego. Kiedy pan, panie profesorze, o tym słyszy i słyszy pan, że spływają takie ilości substancji organicznych, które sprawią, że to jezioro będzie potrzebowało wielu lat, żeby to przerobić i że ono w tej chwili de facto zamiera, to znaczy przez wzrost tego życia spowodowanego dostarczonymi fosforanami na przykład, czyli tego życia biologicznego na tym najniższym poziomie, glony, sienice i tak dalej, może to zabić całą faunę w jeziorze, tą wyższą, plus uczynić to jezioro właściwie niezdatne do tego, aby nad nim wypoczywać. No to co w tej chwili możemy stwierdzić, co zaprogramować i zaplanować na najbliższe lata, jeżeli mamy sytuację właściwie przed katastrofą? Czy mylę się, że to jest taka sytuacja?
Sytuacja jest bardzo ponura. Według badań, które prowadziła ta grupa społeczników, która zajęła się tym sytuacją bardzo krytyczną.
To jest to, o czym wspomniałem też, że zablokowano teraz dopływ tych ścieków, ale to nie tylko o to chodzi.
To, co tam się działo, to przekracza, że tak powiem, w sposób pozytywny, zwykłe działanie społeczne. Tym się powinny zająć organizacje do tego powołane, które mają środki, ludzi i tak dalej. Natomiast tu wykonano
ogromną pracę.
Dodam tylko, że na dobę według takich wstępnych szacowań spływało z oczyszczalni ścieków nieoczyszczonego odpływu w granicach 4500 m³. To jest niesamowita rzecz. I to spłynęło w ten sposób, że widać teraz, jeszcze do dzisiaj można dostrzec na dopływach, na samicy na przykład kierskiej, ten ilość osadu, która osiadła na brzegach, osiadła na dnie. Sytuacja już jest troszeczkę poprawiona przez spadające opady, dlatego że one w sposób bardzo efektywny wymywają to z ścieków, ale wprowadzają to do jeziora.
No właśnie.
Więc łatwiej byłoby to w łatwiejszy sposób wydobyć tam, gdzie to było dostępne. Natomiast po dotarciu tych zanieczyszczeń do jeziora...
Można było to, co zagęszczone, zebrać, ale to z opadami popłynęło dalej znów do jeziora.
Tak, to kwestia reakcji. No, problemem w tej całej akcji było to, że po prostu nie było organizacji, instytucji, czy człowieka, który by przyjął to do wiadomości i potraktował
sprawę
stosowo.
No ale ja tak troszeczkę cynicznie, no ale chyba niezgodnie z prawdą powiedziałem, że żyjemy w świecie nastawionym na ekologię, a w Poznaniu bardzo proekologicznym, przynajmniej z haseł, które się pojawiają i z różnych no, sposobów postępowania albo tłumaczenia tych postępowań. A tutaj mamy sytuację, w której pan profesor mówi, że nie było nikogo, kto chciałby wysłuchać, nie było się do kogo zwrócić. No mamy WIOŚ, mamy Wody Polskie, mamy gospodarzy miejsca, tak, czyli władze miejskie, powiatowe, wojewódzkie. No to co ma zrobić człowiek, który widzi, co się dzieje i nie może niczego zrobić?
To jest nie tylko jedno miejsce, gdzie takie występuje sytuacja, że zwykły obywatel, który widzi coś nieprawidłowego, widzi zagrożenia w naturze, na które powinno reagować odpowiednio do tego powołane instytucje, jest bezsilny. Jakiekolwiek zgłoszenie jest pomijane w działalności. Natomiast tam ekologia jest świetnym interesem dla różnego rodzaju organizacji. Ludzie się umieją zakręcić wokół pieniędzy i, jak to mówią nasi politycy, przytulić te pieniążki. Natomiast tak na co dzień to tej ekologii za bardzo widzimy. Proszę spojrzeć na przykład na nasze najbliższe otoczenie. Stawu Multowski, problem. Jezioro Kowalskie, problem. Warta, sposób zagospodarowania poniżej jakichkolwiek standardów. To, co nam zostało z niesłusznie minionej, czy słusznie minionej epoki, jak to przyjmie, dobrze wyregulowana Warta, ona wymagała dalszych kroków, natomiast została tak, jak jest. W tym miejscu, gdzie było najbardziej atrakcyjne położenie koryta, w tej chwili jest parking samochodowy, wyglądający bardzo średnio.
Panie profesorze, czyli mówimy o sytuacji, w której nie ma instytucji, która mogłaby czy chciałaby skutecznie działać, ale coś trzeba zrobić. No, jakieś ruchy wykonali tytaniczną pracę ci ludzie, którzy się za to zabrali i oddolnie przynajmniej przyblokowali ten spływ. Co prawda deszcz robi swoje i te osady i tak są wymywane i spływają do jeziora, ale zrobili coś niesamowitego. To był ogrom czasu, nakładu także inwestycji, bo to trzeba było i czasu, i sprzętu, żeby zablokować ten wpływ, ale coś dalej trzeba zrobić. Panie profesorze, co trzeba zrobić, żeby to jezioro uratować i kto to może zrobić?
Tutaj są odpowiednie jednostki, które powiedziałem, zaraz wrócimy do kogo. Natomiast tutaj problem polega na tym, że nie mamy na tym najniższym poziomie jednostek, które mogłyby w sposób badawczy interweniować. Kiedyś mieliśmy oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który działał w sposób bardzo interwencyjny. Nie było takiej afery małej czy większej, gdzie jako służba naukowa ci ludzie się nie włączali. Ten program, który tutaj panu redaktorowi prezentuję, również powstał w tejże instytucji.
Program ochrony Jeziora Kielskiego 30 lat temu, jak pan powiedział, przygotowany. Czyli już wtedy trzeba było planować tak działania, żeby to jezioro utrzymać w stanie. Przypomnę państwu, to jezioro miało niesamowitą przejrzystość wody. Czyli było czyste.
Mówienie, że to ono bez przerwy w okresie powojennym, mówię o II wojnie światowej, miało wschodzącą jakość wody, jest pewnym takim błędem, dlatego że był taki kryzys w latach 90. wywołany bardzo intensywną gospodarką rolną.
Rolną, wówczas pól spływał.
Tam na tych polach było 3 miejsca, gdzie użytkowano rolnicze ścieki. Wypas bydła był aż do samych brzegów z Pegeru Chyby. Było intensywne nawożenie. To wszystko spowodowało, że zaczęły występować pewne problemy. Do tego środki wypoczynkowe, budowa rekreacyjna i tak dalej. Ten program powstał, żeby wskazać na te problemy. I
żeby z jeziora de facto, które naturalnie było jeziorem bardzo czystym, o dobrej jakości wód, nie uczynić ścieku, wówczas to zaczęło działać?
Tak. Było takie. W latach 60. to jezioro jeszcze miało pierwszą klasę czystości. W roku 80. zaczęło się już takie pełne łamanie. Natomiast w tej chwili, w 90. roku już była taka sytuacja, że trzeba działać. Powstał program. Program wskazał przedsięwzięcia, które są konieczne do wykonania. Pierwszy program ochrony takich działań doraźnych, gdzie zablokowano wszystkie dzikie wyloty, zanieczyszczeń, gdzie podjęto te rzeczy, które nie wymagają środków inwestycyjnych. Potem powstał taki program już policzony na kilka lat i myślę szczerze, on był wolno, bardzo wolno realizowany. Myśmy tam zwrócili uwagę na zanieczyszczenie wód opadowych, tych podziemnych, które nie występowały w żadnym dotychczasowym programie ochrony wód jeziornych. Zwróciliśmy uwagę na zanieczyszczenie powietrza. To pociągnęło za sobą realizację gazyfikacji zlewni, kanalizacji. I to sobie jakoś tam bardzo wolno, jakoś.
Czyli dlatego przede wszystkim zatrzymano degradację i powoli sprawiano, że coraz mniej zanieczyszczeń groziło zanieczyszczeniu całego jeziora Kierskiego.
Wstrzymano wszelakie możliwe zanieczyszczenia na miarę ówczesnych możliwości. Efekty były już na wysokości 2017 roku, kiedy jezioro charakteryzowało się naprawdę bardzo ładnymi parametrami, a dla wiza dla osoby, która nie jest specjalnie zorientowana w tej chemii, fizyce jezior, prezentowała się wspaniale, dlatego że widzialność z tej jezioro Kieckie było zawsze słynne, była idealna.
To nie odległe czasy, przecież pan mówił o kilku latach wstecz.
Aż pewnego dnia zaczęło się coś tam dziać bardzo niepokojącego, no i wielka scena, okazało się, że przyczyną główną jest zrzut z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym. Kilkanaście lat roboty, dobrze zrobionej roboty, zostało zniszczone po prostu. Teraz mamy po tak niespotykanym w historii jeziora zrzucie zanieczyszczeń do jeziora. Mamy stan taki, który wymaga bardzo dużych nakładów, jeżeli chodzi o środki związane z oczyszczeniem jeziora.
Bo oczywiście, panie profesorze, moglibyśmy mówić teraz. Trzeba rozliczać tych, którzy zrzucili to. Ale no, to jest takie mówienie o czymś, co już nastąpiło. Dla nas ważniejsze w tym momencie będzie to, co można i należy zrobić, żeby naprawdę nie dopuścić do całkowitego zamarcia wody w jeziorze. No.
Tak po staropolsku można by teraz wszystkich skłócić, byśmy wymieniali właśnie, pismami i tak dalej, natomiast ja zawsze byłem przeciwnikiem tego typu działań, dlatego że tego typu katastrofa powinna służyć z integracji tych służb.
Tym bardziej, że już to pokazało, jak wielu ludzi się wokół tego zintegrowało i zabrało do roboty bez zachęty, bez pieniędzy, bez przymusu.
Czynnik społeczny się okazał wielki, to brzydko brzmi, jeśli ktoś raz z poprzedniej epoki, ale ja widziałem z zachwytem, będąc przez chwilę na przystani AZS-u, kiedy zrobiono zbiórkę próbek z tych zanieczyszczonych cieków. Nagle rowerzyści pojechali w świat, za 2-3 godziny wszyscy wrócili, pokazując słoiczki z próbkami. To świadczy, że jednak ludzie czymś żyją. Potem to się już przekładało na akcję zakopywania tego przecieku z Grobu Przybrodzkiego i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie są tym zainteresowani. To jest społeczność zlewni, to nie tylko mieszkańcy, ale również żeglarze skupiający i prawników, i hydrologów, i ludzi się na wodzie dobrze znających.
Plus
cenny materiał.
Plus te tysiące ludzi, którzy chcą pójść nad to jezioro, podpasyrować, zamoczyć nogi, oddychać czystym powietrzem, a nie wyziewami z jeziora. To wszystko, to naprawdę jest ogrom tych wszystkich, którzy są zainteresowani, aby jezioro było czystym jeziorem.
Panie redaktorze, dodam, jezioro Kierskie jest od zawsze centrum żeglarstwa w Polsce. W tej chwili troszeczkę to wygląda odpychająco, ale należy mieć nadzieję, że wrócimy do normy w bardzo szybkim czasie, przynajmniej do użytkowania.
Zaraz zapytam pana profesora, od czego to zależy, żeby wrócić do tej takiej normy, od której można zacząć myśleć pozytywnie o przyszłości jeziora. 618-654-654. Podam państwu numer telefonu. Jeżeli państwo w sprawie czystości i zanieczyszczenia jeziora Kierskiego chcieliby porozmawiać albo zapytać o cokolwiek, to zapraszam. 618-654-654. Profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, jest naszym gościem. Panie profesorze, od czego więc to będzie zależało, że znów będziemy mieli ten punkt zero, od którego będziemy szli do przodu. Mówię o odzyskiwaniu czystości jeziora. Pan Stanisław zadzwonił, panie profesorze.
Tak,
proszę uprzejmie. Posłuchamy pana Stanisława. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witamy. Ja bym się nie zgodził z panem profesorem do końca, bo jezioro Kierskie jest praktycznie martwe nie od 3-4 lat, tylko od przynajmniej lat 80-70. Ja przygody z jeziorem Kierskie miałem, jak zacząłem pływać na desce. Były miejsca w jeziorze, jak się wpadło do wody, że muł zalegający na dnie, ten osad, był powyżej kołan. Było trudno wyjąć nogę z tego bagna, żeby wrócić z powrotem na deskę. A 3 lata temu, trochę więcej, 4 lata temu, okazjonalnie kupiłem jacht, ładną żaglówkę, którą postawiłem tu ze strony kaskady. Jeden sezon wytrzymałem na tym jeziorze. Są tam takie postawione silosy w wodzie, które napowietrzają tą wodę. Muszę powiedzieć, że jak wiatr był niesprzyjający i z tego silosu zawiało, to człowiek się czuł tak, jakby siedział w szambie. Podziwiałem naprawdę tych ludzi, którzy tam cały dzień spędzali albo tygodnie całe spędzali, bo były momenty takie, że wymiotować się chciało. Jeden sezon tą żaglówkę trzymałem i sprzedałem, bo nie byłem w stanie, że tak powiem, oddychać tym powietrzem, które z tych silosów, nie zawsze, oczywiście nie zawsze, wiatry były w różną stronę i nieraz nie było nic czuć, ale nieraz to było prawdziwe szambo. Także to jezioro jest martwe od momentu, kiedy rozpoczęła się zabudowa. Baranowy postawy, przecież pamiętacie Państwo te letnie domki takie, tam nie było żadnego szamba, znaczy przepraszam, były szamba, ale te szamba były wszystkie dziurawe. Baranowo było wyżej, jezioro Kielskie niżej, to wszystkie ścieki leciały do tego, już nie mówię o tym ośrodku szkoleniowym, potem było to chyba sanatorium w Kiekszu, które przez lata wszystkie ścieki nieoczyszczone szły do jeziora.
Czyli teraz tak, ściek z oczyszczalni Tarnowa dopełnił...
To jest tylko, że tak powiem, kropka na tym. To rzeczywiście może ten ściek z Tarnowa spowoduje, że ktoś się obudzi. A kto jest za to odpowiedzialny? No proszę Państwa, jeśli jezioro leży w granicach miasta Poznania, no to miasto Poznań za to odpowiada. No nie odpowiada to żaden tam, nie wiem, ktoś, kto mieszka w Gdańsku, w Gdyni czy dalej, tylko no, gospodarz miasta. No miłość boską, no tyle mamy urzędników, tyle miliardów ma budżet i kto ma za to odpowiadać? No chyba wiemy, kto odpowiada za to.
No, wie pan, panie Stanisławie, że są instytucje, Wioś, no, Wody nie, Polskie
panie,
i tak dalej.
Panie redaktorze, jak Boga kocham, no tyle lat żyłem na tym świecie, instytucje są po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby brać wypłatę i przy okazji coś tam zrobić. Taka prawdziwa praca w instytucjach, żeby rzeczywiście coś zrobić i coś zmienić, to już dawno umarła. Deweloperzy rządzą miastem, geolodzy rządzą tam, gdzie można pieniądze wyciągać miastem, a prawdziwej pracy nie widać.
Panie Stanisławie, wróćmy, bo możemy rzeczywiście ponarzekać i to są słuszne spostrzeżenia jak najbardziej, ale uczepmy się tego, co powiedział pan profesor, że spróbujmy iść do przodu, może już nie szukajmy.
No, ja bym mimo wszystko proponował, żeby zacząć od miasta, bo mi się tak wydaje, że na samej górze z miasta te wszystkie instytucje dalej to są podległe albo miasto, albo mniej albo tak dalej. Także no, ja mimo wszystko bym uderzył.
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo za to przedstawienie sytuacji z własnego oglądu i rozumiem, że okazyjnie sprzedał pan teraz łódkę komuś innemu, kto ciekawy, jak długo na tym jeziorze wytrzyma. Dziękuję panie Stanisławie bardzo.
Łódka pojechała daleko. Pojechała do Warszawy, tak, pojechała tam do remontu i pływa chyba po wszystkich wodach Europy, bo to kupił Kuśnierowicza kolega, także...
Proszę.
Był zachwycony tą łódeczką.
Proszę.
Pozdrawiam raz jeszcze.
A Kieksz to centrum rzeczywiście żeglarstwa.
To była jedna z nielicznych łódek, która była wykonana z pokład machoniowy, także chyba druga taka na jeziorze Kielskim.
To rozumiem, że żal, ale nie chciał pan w takich warunkach pływać. Panie Stanisławie, dziękuję bardzo. Oddajemy głos panu profesorowi.
Bardzo dziękuję za uwagę. Ja zgadzam się w pełni z panem, szczególnie z ostatnią częścią pańskiego wystąpienia dotyczące nadbudowy wokół tego całego kryzysu. Tutaj właścicielem wody jest Wody Polskie, nowo powołana 4 lata temu instytucja, która powinna zarządzać tym wszystkim jak trzeba. Jest to prawda na terenie miasta Poznania, ale tutaj działalność pana prezydenta jest mocno ograniczona. Co prawda nie zwalnia go to od aktywności, bo tak żeśmy się dziwnie podzielili, że znowu wracamy do Polski resortowej. Na temat czystości jeziora. Ja mam cały zestaw badań, które dotyczyły jakości wód i widzę, jak od lat 30. XX wieku następuje powolny spadek jakości. Szczególny spadek nastąpił po roku 1970. Nawet łączyłem to z faktem podpiętrzenia jezioro. Wydawało mi się, że tak gwałtowny spadek czystości wody, w ogóle tych warunków tam hydrologicznych, wynika z podpiętrzenia. Nie potwierdziły tego żadne badania, ale reumatyzm mówił, że coś w tym musiało być. Stąd w 1994 rok nastąpiła ta akcja IMGW w Poznaniu. Powolutku wyprowadzaliśmy jezioro do przodu i 2017 kryzys. Ten zapaszek, o którym pan mówi tak ładnie, czy więc nazwijmy to srób, to siarkowodór, to on pochodzi z ekofloksów, które zajmują się wydobycie tego, co jest nieczyste.
Czyli one tłoczą powietrze w głąb i potem te bąble powietrza z tym siarkowodorem wydostają się na zewnątrz.
Siarkowodór bardzo szybko się wiąże z tym, co mamy na zewnątrz i problem zanika. Teraz...
Ale nie dawały rady już te
Nie dawały
urządzenia.
Rady. Teraz jest rozpatrywana wśród rozliczeń koncepcji oczyszczenia jeziora również problem wypompowania tej części siarkowodoru w powietrze i to raczej będzie robione w porach mniej uciążliwych albo w porach roku mniej uciążliwych, jeżeli dojdzie do zastosowania.
Na to są potrzebne pieniądze. Pewnie opracowany jakiś sposób naukowo, jak to zrobić skutecznie. To jest realne, że w jakimś krótkim czasie do tego dojdzie?
Opracowanie jest bardzo realne, bo w tej chwili wiem, że spółka wodna wiąże zespół ludzi, którzy są, znają się na tym. Natomiast potem jest problem środków. Jeżeli by się dało zdjąć w czysty sposób z odszkodowań za te szkody, to problem byłby rozwiązany już jutro. Natomiast wiadomo, jak to u nas w kraju biegnie, w związku z czym to trochę potrwa. No i tutaj jest taka możliwość, żeby na te sprawy związane z badaniem, monitoringiem, można wydobyć środki z funduszy narodowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i tak dalej, wojewódzki i tak dalej. To by troszeczkę usprawniło, dlatego że trudno wejść na tak skomplikowany obiekt, nie mając dobrze obadane to. Jakikolwiek błąd wprowadzonej technologii może właśnie jeszcze zepsuć to, cośmy w tej chwili częściowo przy tej
albo opanowali. Sprawić, że stracimy rok, dwa czy trzy na działania bezowocne.
Tak, to szkoda pieniędzy publicznych.
A więc jest pomysł na to i zdaniem pana profesora ten sposób odpompowywania tego siarkowodoru może skutecznie poprawić sytuację.
To tylko jeden z elementów. Tu trzeba zastosować szereg różnych działań. Najlepiej to byłoby to jezioro wybagrować, wybrać to, co spadło na dno. To jest niemożliwe przy takich powierzchniach, zbyt kosztowne i w ogóle no, przeciwności jest bardzo dużo, nie da się tego tak zrobić. Dlatego, że no, muszą wejść takie metody, raczej biologiczne, naturalne. Ja zawsze się obawiam, że jak przychodzi zbyt agresywny poprawiacz, to z tego jeziora uzyskamy na końcu czystą wodę, tylko już tam nic nie będzie żyło. Nie? Najbardziej się boję w tej chwili, bo spółka ogłosi prawdopodobnie informację, że poszukuje wykonawców i tak dalej, żeby nam się znowu nie pojawił zastępców do twórców, którzy no, za niemałe pieniądze będą próbowali te jezioro zepsuć.
No, miejmy nadzieję, że zespół naukowców, pracowników, którzy pracują, plus konsultantów, mam nadzieję, że zwrócą się także do pana profesora, czy też do tych naukowców, z którymi pan profesor opracowywał ten projekt ochrony Jeziora Kierskiego. I że to się rozpocznie, a musi rozpocząć się jak najszybciej, jak rozumiem, bo wspominał jeden z rozmówców naszego reportera, Krzysztofa Polasika, że obawia się, iż letnie upały mogą sprawić, że dojdzie do przyduchy, a wówczas ogromna część życia w jeziorze umrze, zadusi się.
Ja się boję jednej rzeczy, ja się zaczynam bać, ostatnio się starzeję, że... Informacja o tym, że jest przyducha, może spowodować taką historię znowu, że odezwie nam się któryś z cudotwórców od ocieplenia klimatu i powie, że jest to spowodowane w prosty sposób ocieplenia klimatu. To jest bardzo popularna teza, która załatwia w tym kraju szereg problemów, oczywiście w sposób już na amen.
No dobrze, ale pan profesor wraca teraz do badań i wiemy, zresztą to nawet potwierdzali rozmówcy, czy też z Wód Polskich, czy z WIOŚ-u, no, że jednak wpływ tych zanieczyszczeń, z nieoczyszczonych zanieczyszczeń.
To nie podlega żadnej dyskusji.
Prawda? Więc mamy twarde dowody. Od czego teraz zależy to, że uratujemy to jezioro? Raz jeszcze stawiam to pytanie. I kto musi zawrzeć siły? Pan profesor apelował, żeby już się nie kłócić, bo można by to robić i rozliczać. Oby na rozliczenia przyszedł czas, ale teraz mówiąc kolokwialnie, weźmy się do roboty. Jest grupa bardzo aktywnych żeglarzy, nie tylko żeglarzy, którzy oferują pewnie sporo od siebie, a kto tym wszystkim powinien zarządzać?
Znaczy w tej chwili przejmie nad tym wszystkim kontrolę, panowanie zarząd nowo powołanej spółki, ona jest właśnie w przebudowie wód Jeziora Kierskiego. Tam bardzo aktywny jest pan prezes Józef Kozikowski i ma wokół siebie zgromadził ludzi, którzy rzeczywiście, którym się chce pracować, którzy są bardzo zaangażowani.
Czy można powiedzieć, bo też szukając informacji dotarłem właśnie do tej spółki, która ma dbać o wody Jeziora Kierskiego. Czy możemy zaprosić tych wszystkich, którym zależy, żeby właśnie z tą spółką się kontaktowali, żeby tam zaoferowali jakieś swoje wsparcie, pomoc, zaangażowanie?
Tak, jest nawet pomysł, żeby otworzyć na stronie internetowej taką formę blogu, gdzie można w sposób czysty, oficjalny wymieniać się informacjami i przekazywać dobre rady, ewentualnie oferować pomoc, żeby wziąć udział w dyskusji.
Czy jest ktoś, kto będzie wiedział, co się dzieje, ta spółka, i będzie mogła organizować działania?
Tak jest. Już zaczęło się to wszystko. Na razie
mają kontakt z panem profesorem a propos doradztwa także
oczywiście,
fachowego?
Oczywiście. Zresztą chyba w jakiś sposób zostanę tu zarekomendowany, ale ja naprawdę od 2 lat nic nie robię, w związku z czym wracam do linii.
Nic nie robię, tylko zajmuję się teraz Jeziorem Kierskim ponownie.
O właśnie, dobrze pan redaktor to podsumował.
618-654-654, jeżeli chcielibyście państwo jeszcze włączyć do rozmowy o stanie wód Jeziora Kierskiego, to zapraszam serdecznie. Profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, jest naszym gościem. Jak długo, jeśli teraz zaczniemy po pierwsze blokować dopływ tych substancji, które no, zatruwają na wodę, czy też sprawiają, że ona jest przenawożona i glony się rozwijają, jak długo będziemy dochodzili do sytuacji, kiedy zauważymy, że znów zaczyna to być tak jak kiedyś, że te wody są coraz czystsze i że już nie ma tego zapachu, o którym mówił nasz słuchacz.
Tu są dwa działania. Jedno to sprawy związane z tym zrzutem z odstrzelanych ścieków z Tarnowa Podgórnego. To jest osobna sprawa, z tym sobie naprawdę musimy poradzić, bo jak tego się nie naprawi, to też będzie postępująca klęska. A druga to jest ten normalny program ochrony wód jeziora, polegający, jak zresztą teraz w nowym statucie spółki będzie zapis, że to nie dotyczy tylko ochrony wód jeziora, ale też działalności zlewni. O czystości wody decyduje
to,
jakość zlewni.
Płynie, tak.
To jest podstawa rzecz. Jeżeli tu zabezpieczymy od spływu tych wód jezioro, to jeden temat będzie zamknięty. Natomiast otwartym problemem jest to, co w tej chwili się narobiło, prawda? I to trzeba zadziałać. Z drugiej rzeczy obawiam się, że w tej chwili system kanalizacji deszczowych, odprowadzania wód deszczowych jest powodowany tak, że to wszystko idzie do jednej rury i odchodzi gdzieś daleko ze zlewni. Za kilka lat, jeżeli się nie zmieni strategii, to może mieć problemy z brakiem wody w jeziorze Kierskim. I to nie będzie wina znowu jakichś cudownych zjawisk typu ocieplenie i tak dalej, tylko po prostu wadliwego gospodarowania wodami opadowymi. A Kierś posiada kilka takich ładnych miejsc, gdzie można te wody podczyścić i zrzucić do jeziora.
Czyli znów cały system kanalizacji deszczowej wyprowadza tę wodę właściwie ze zlewni jeziora, tak, i nie płynie na tam, gdzie płynąć powinna.
No to można podczyścić w zbiornikach buforowych. Są gotowe technologie. Jeżeli czegoś nie umiemy, jest 180 km stąd poza Berlin, gdzie oni sobie świetnie dają radę z jeziorami i pewnie tam będziemy brać nauki, żeby tutaj pewne rzeczy w Kiekszy poprawić.
No, w takiej sytuacji, jeżeli coś działa gdzieś indziej, to wręcz jeden do jednego można to szybko skopiować.
Tak, masz klimat, te same warunki, także
nie ma dużej odległości i różnicy, tak, klimatycznej. 618-654-654. Halo, dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Zapraszam.
Dzień dobry. Ja chciałam poruszyć dwie kwestie. Pierwsza, popieram pana, który dzwonił wcześniej, dlatego że ścieki z ośrodków wpływają do jeziora. Wydział Ochrony Środowiska w Poznaniu pozwolił na wycięcie starodrzewu, albo i nie pozwolił, nie wiem. Jak ja miałam na działce jedno drzewko do wycięcia, to przyjechała wielka komisja. A poza tym nie wiem, dlaczego państwo mówicie o jeziorze Kierskim, bo od kilku lat nie jest to już jezioro, a jest to akwen. Dlatego zamknięto dostęp do jeziora, dlatego ośrodki, które były kilka lat temu jeszcze otwierane, są w tej chwili pozamykane. Jeżeli jest jezioro, to powinien być dostęp na całej powierzchni. Tego dostępu nie ma. Więc proszę, żeby państwo od strony prawnej sprawdzili, bo nam jako mieszkańcom Kieksza powiedziano, że to jest akwen, a nie jezioro.
Czyli rozumiem, że nazwanie tego akwenem w formalnych pismach i przez instytucje niesie za sobą konkretne działania, czy też zakaz działania.
Tak, dlatego że jeżeli jest akwen, to każdy może zagrodzić dostęp do jeziora.
Do linii brzegowej.
Do linii brzegowej.
Jeziora tak natomiast jest. Nie można odciąć, musi być dostęp.
Dokładnie.
Na cały...
Proszę pana, w 2008-2009 roku ośrodki w Kiekszu były otwierane i można było przejść, bo nie chodzi, żeby wchodzić do ośrodka, ale należało przejść. I niestety ośrodki się pozamykały, bo stwierdzono, że jest to akwen. No w tej chwili to już nie jest akwen, tylko kałuża. I rzeczywiście wiosną, wczesną wiosną woda w miarę wyglądała dobrze. W momencie otwarcia ośrodków tragedia. Tam wszystko spływa.
Jak państwo oceniają to, co się dzieje teraz, czyli to ogromne zaangażowanie, między innymi żeglarzy, i czy państwo patrują w tym nadzieję, i czy państwo także dołożą od siebie?
Proszę pana, ja dołożyłam wszystko, dlatego że ja mam szambo szczelne i wywożę co miesiąc. Tak? W przeciwieństwie do innych mieszkańców, którzy mają szamba dziurawe i wywożą raz na pół roku. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia, pytanie. Kto nadzoruje oczyszczalnię ścieku? Nie ma żadnej kontroli nad tym, dlaczego te ścieki płynęły. Wie pan, no to już się zupełnie nie mieści w głowie.
Troszkę mieliśmy wytłumaczenia, że one teoretycznie oczyszczone, praktycznie okazały się nieoczyszczone. To takie tłumaczenie, które nam niewiele daje satysfakcji.
No proszę pana, kilka lat temu Wartę też zniszczono i będziemy tak niszczyć wszystko. A jezioro Kierskie jest fenomenem na skalę światową, ponieważ to jest jezioro żeglowne. Jezioro polodowcowe, fantastyczne, z genialnym mikroklimatem, i to się w przeciągu ostatnich 20 lat niszczyło. totalnie już w tej chwili. Także ja jestem oburzona, jako mieszkanka Kieksza buntuję się, bo to jest po pierwsze jezioro, nie akwen. Dostęp musi być i należy posprawdzać wszystkie szamba. Jest zbudowana w tej chwili kanalizacja, ale wszystkie szamba powinny być sprawdzone i powinny być takie kary za dziurawe szamba, że po prostu naprawdę. Bo są wybudowane przepiękne domy i wszystko spływa do jeziora.
Cóż mamy powiedzieć? No, duża nadzieja także w państwa determinacji i takim naprawdę silnym nacisku na instytucje.
No tak, ale ja panu tłumaczę, że Wydział Ochrony Środowiska w Poznaniu do uschniętego drzewka przysłał dwie komisje. Sprawdzał, kto jest właścicielem, musiał wejść na działkę. Ja mówię, że pokażę zdjęcie. Nie, wszystko w pandemii musieli robić, a jak zeszłam nad jezioro, to zostały wycięte stare topole, staro drzew. Pień. Ja się pytam, czy Wydział Ochrony Środowiska w ogóle o tym wiecie. Mhm. Więc no, jeżeli my mamy urzędników, którzy się zajmują uschniętym drzewkiem, a nie zajmują się tym, co powinni i nie robią analizy tego, co jest w ramach miasta skarbem, no to przepraszam, za co ci ludzie biorą pieniądze. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Oby tym skarbem było i pozostało. Ja jeszcze tylko króciutko na koniec przytoczę fragment jednego z pism od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które otrzymał jeden z korespondujących korzystający z tego akwenu także gospodarczo. Niedostateczną na dzień sporządzenia niniejszego pisma to był 2022 rok, marzec, czyli świeże. Niedostateczne informacje na temat tego, aby była podstawa do cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej Tekom Spółka SO. Mówimy właśnie o odprowadzaniu tych pozornie oczyszczonych ścieków do kanału Przybrodzkiego. W uzasadnieniu wskazano, że nie dochodziło do rażących, mogących mieć szkodliwe skutki dla środowiska wodnego przekroczeń ilości, jak również jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika, czyli do wód kanału Przybrodzkiego. No, dziwne to się wydaje, prawda?
No, dziękuję za pani wypowiedź. Ja się w pełni solidaryzuję z tym dostępem do wody. Wydaje mi się, że w tym momencie chodzi o łamanie prawa wodnego i dostęp powinien być. A ostatnia szaleństwa jest ta ilość środków pozamykanych. Policyjny, który podlega miastu. Dawniejszy MTP, który nie wiem, kto jest właścicielem, dojść nie można. Zamknięty pocztowiec. Nie ma żadnych możliwości dotarcia, a z przyjemnością i spacer, i po prostu możliwość wypicia kawy czy zjedzenia posiłku.
Ale z czegoś to wynika, że to nie działa, prawda?
No właśnie, to jest
być inna może z sytuacji jeziora i jego stanu.
Zgadzam się z panią też w dziedzinie szamba wyloty. W 94 roku, jak realizowaliśmy ten program, o którym mówimy, w sposób nielegalny zabetonowaliśmy wszystkie wyloty znane nam do jeziora ścieków. Mieliśmy taką bardzo interesującą metodę inwentaryzacji tego, bezwzględną i na pewno z dużą skutecznością są załatwione. Natomiast tu w okolicach Białego Żagla w dół przeprowadziliśmy takie badania związane ze szczelnością szamb. I tam też musieliśmy do wykonania poprawek, dlatego że wtedy było bardzo popularne
szambo. Słyszymy tych czynników, które cały czas mogą niszczyć to jezioro. Jest multum. Ja dziękuję państwu za może niewiele, ale bardzo konkretnych wypowiedzi mieszkańców Poznania i okolicy Jeziora Gdańskiego. Panie profesorze, ja panu bardzo dziękuję. Myślę, że pana zaangażowanie jeszcze będzie tutaj bardzo ważne i skuteczne. Pan profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję państwu serdecznie. 57,5 minuty po godzinie 12. Już za kilka chwil serwis Radia Poznań. Tomasz Indraszcza, kłaniam się.
W środku dnia.